Wielce czcigodna, dostojna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia. Na polu wielkich dziejowych zmagań sprawujemy dzisiaj najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Wczoraj wieczorem wraz z wojskiem, władzami, mieszkańcami tych ziemi, gośćmi, byliśmy na apelu przy krzyżu upamiętniającym śmierć młodego kapłana, księdza Ignacego Skorupki. Podobnie dzisiaj rano, od modlitwy różańcowej przy tamtym krzyżu, rozpoczęliśmy nasze świętowanie. Kościół świętuje wyniesienie tej, która jest matką naszego Pana i Zbawiciela, także w myśl testamentu spod krzyża naszą matką, a jednocześnie dana jest ku obronie narodu naszego jako Matka Boża w niebo wzięta. W naszym świętym zgromadzeniu jest teraz czas na wysłuchanie Słowa Bożego i zadumę nad nim. Nie jest rzeczą prostą, aby w codzienności pełnej przeróżnych zadań, obowiązków, trudnych sytuacji i napięć wsłuchiwać się w mądrość Bożą, chociaż tak powinno być. Tym bardziej sobie ceńmy każdą chwilę daną nam ku naszemu pouczeniu. Dzisiaj wiele razy zwróciliśmy naszą uwagę na Marię, Matkę naszego Pana i naszą Matkę, patronkę diecezji warszawsko-praskiej, a jednocześnie patronkę Warszawy zwaną Matką Bożą Łaskawą, a jednocześnie strażniczką i królową Polski. Zachwycamy się jej dostojeństwem i potęgą. Warto mieć przed oczyma słowa z Księgi Apokalipsy: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Piękno i potęga tej, która całkowicie zawierzyła Bogu, a dla nas jest pośredniczką łask wszelkich i przewodniczką do nieba. O tej potędze mówią także dwa malarskie dzieła. Powstały w 1921 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej obraz Bogu Rodzica ukazała się pod Osowem o poranku autorstwa Józefa Mazura i nieco późniejszy Jerzego Kossaka z 1934 roku. Wedle znawców historii sztuki malarskiej Madonna na obu obrazach to postać Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Dzisiaj nasza wspólnota diecezjalna przeżywa swoje wielkie doroczne święto patronalne. Nieprzypadkowo ta diecezja szczyci się jej zwierzchnością. Szczególnie zaważyły tutaj wydarzenia z 1920 roku, wyjątkowo zaś dzień 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia, a w naszej rzeczywistości odmiana losu w uciemiężonej ojczyźnie. Maria była obecna w nieustannych modlitwach, tęsknotach, a także, jak zaświadcza wielu, widziana nad polami walk pod Wólką Radzymińską i Ossowem. Gdyby tak nie było, nie opowiadaliby o niej bolszewicy żołnierze, nie utrwaliliby jej wspomniani malarze. Nie byłaby obecna w poezji, wspomnieniach, pomnikach czy świątyniach wotywnych, tak jak to jest w przypadku naszej diecezji, na warszawskim Kamionku, na Targówku i w Rembertowie. Tutaj jest taka dobra okazja, aby w tym miejscu podziękować wszystkim wam, wszystkim ludziom dobrego serca za to, że zdołaliśmy w 2020 roku, w setną rocznicę, ufundować piękną statuę Matki Bożej Łaskawej w Radzyminie. To jest, to było wydarzenie wyjątkowe i coraz to większe, jakby większego piękna i znaczenia. Obecność tam tego postumentu, obecność Matki Bożej nabiera. Maria zawsze prowadzi nas do Jezusa, do swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Jak poucza nas dzisiejsze słowo zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, Chrystus jest nadzieją. Trzeba, aby On panował. Najmilsi, zachęcam, abyśmy częściej czynili zadumę nad dzisiaj przeczytanym fragmentem zaczerpniętym z Ewangelii świętego Łukasza. Maria przez swoje decyzje i postawę ukazuje nam wzór człowieka, który w swoim życiu decyduje się na pełną oddanie służby Bogu i bliźniemu. Wzór człowieka. W ten sposób życie zakorzenione w Bogu miłującym i miłosiernym staje się niezwykle owocne i ma wymiar radosnego uwielbienia Boga. Od Słowa Bożego, kochani, przechodzimy do realiów tego świata i naszej ludzkiej codzienności. Wydarzenia związane z rokiem 1920, szczególnie rozpamiętywana Bitwa Warszawska, zwana też Cudem nad Wisłą, została przez współczesnych bardzo wysoko oceniona, a jeden z nich, Edgar Vincent d'Abernon, brytyjski polityk, dyplomata i pisarz, członek misji międzysojuszniczej do Polski w 1920 roku, orzekł, że była to 18. decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą w 1920 roku. Co się takiego wydarzyło? Jakie znaczenie miała bitwa na przyszłość, że otrzymała taką notę? Niełatwo w krótkich słowach dać odpowiedź. W tym miejscu chciałbym zwrócić się do wszystkich z serdecznym apelem, czy też prośbą, abyśmy znajdowali czas na lekturę o ważnych sprawach naszego życia i naszych dziejów. Ciągle powtarzamy, że historia jest nauczycielką życia, a wciąż ją mało znamy lub znać nie chcemy. Zanim nastąpił sierpień 1920 roku, byliśmy wcześniej po okropnościach I wojny światowej, a Polska dodatkowo po 123-letnim okresie zaborów. Byliśmy jak człowiek zmożony długą, ciężką chorobą, wynędzniały i bez sił. Czekaliśmy wtedy wszyscy na czas pokoju, odpoczynku, odnowy sił, na podjęcie wysiłku odbudowy państwa i wszystkich struktur potrzebnych do spokojnego i godziwego życia. Inwazja ze wschodu nie była jedynym zmartwieniem. Cieszyliśmy się wprawdzie z odzyskanej przez kilkunastu zaledwie miesiącami niepodległości, ale radość ta nie była doskonała. Granice płonęły. Generał Dowbor-Muśnicki walczył z Niemcami o Poznańskie. Korfanty odbierał im Śląsk. Orlęta broniły Lwowa przed Ukraińcami. Czesi awanturowali się o Cieszyń, a Litwini o Wilno. Plebiscyt na Mazurach i Warmii uniemożliwiały niemieckie bojówki i bolszewicka inwazja. Wiele międzynarodowych instytucji było nam naprawdę wrogich. Trzeba było wszędzie walczyć, tymczasem powszechnie była bieda. Traktat wersalski z dnia 28 czerwca 1919 roku, choć mówił o Polsce niepodległej z dostępem do morza, nie wytyczył jej granic. Trzeba było zdobywać je własnym wysiłkiem i krwią. Politycy wraz z Dmowskim czynili wszystko, aby Polska była wielka, poczynając od prastarych ziem Chrobrego, a kończąc na spuściźnie Jagiellonów. Kraj wyniszczony przez okupantów aktualnie był w stanie wojny z bolszewikami, którzy chcieli przerzucić swą rewolucję na zachód i byli tak pewni zwycięstwa, że wieźli ze sobą przygotowany dla Polski rząd w składzie Julian Marchlewski, Felix Dzierżyński i Felix Kon. Wróćmy jednak do wcześniejszego pytania. Dlaczego te sierpniowe dni były tak bardzo, bardzo ważne? Nie tylko dla nas, ale dla całej Europy i świata. U naszych wschodnich sąsiadów w bolszewickiej Rosji narodził się nowy porządek. Postanowili podzielić się ze światem nowym ładem. Zbudowali wizję świata bez Boga, a przez to upodlili także człowieka. Nie dokonali tego biedni oracze tej ziemi, ani parobkowie, ani szlachetni ludzie, ale złożyły się na to zamysły ludzi owładniętych szatańską wizją i wspartych niestety przez wielu bardzo zamożnych finansistów, przedsiębiorców i innych możnych tego świata, znanych w ówczesnym świecie, w Ameryce i w Europie. Nie da się, najmilsi, do końca zrozumieć, że coś takiego może się wykluć w rozumie i w sercu ludzkim. A jednak. Ale nie wszyscy dali na to zgodę. Nasi rodacy postanowili zawalczyć o zachowanie z dawna ustalonego porządku. U podstaw tego porządku, skarbu niezwykłego, stanęły przykazania dekalogu i Ewangelia Jezusa Chrystusa oraz owoce na nich zrodzone. Cały świat korzysta z dobrodziejstw myśli i sztuki greckiej, prawa rzymskiego, wzoru życia pozostawionego po wielkich świętych, uczonych, myślicielach, budowniczych cywilizacji, miłości. Wystarczy wspomnieć choćby tak wielkie postacie jak święty Benedykt czy święty Franciszek. Widzimy zatem, że wprost konieczna była i jest obrona takiego dziedzictwa przez każde następne pokolenie. Papież święty Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do bezprecedensowego znaczenia Bitwy Warszawskiej. Modląc się na grobach poległych w obronie ojczyzny żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Radzyminie powiedział: cud nad Wisłą i zwycięstwo nad Armią Czerwoną to ważna data w naszej narodowej historii. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się tego wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego nazwane zostało cudem nad Wisłą. Była to wielka bitwa historyczna o naszą i waszą wolność, naszą i Europy, może i świata. Myślimy o żołnierzach, o oficerach, myślimy o wielkim wodzu, marszałku Józefie Piłsudskim, o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo. Poległych zaś polecamy miłosierdziu Bożemu. Kto i co było ważne w tych dziejowych zmaganiach? W Ewangelii Mateusza znajdujemy takie słowa wypowiedziane przez Jezusa. Oddawajcie więc, co jest cesarskie, cesarzowi, a co Bożego Bogu. Wprawdzie nie powinno się tak rozumować, z której strony była większa moc i komu należy się większy szacunek, Bogu czy człowiekowi. To potwierdza tylko fakt, że słabi jesteśmy, niewiele rozumiemy, mało w nas pokory i postępujemy tak, jakbyśmy Bogu zazdrościli, że jest wszechmocny. A przecież wszystko, co nas spotyka z Jego ręki, jest łaską. tym dniu należy przypomnieć, że dał nam najpierw łaskę zwrócenia polskich serc przez pośrednictwo Matki Najświętszej polskich świętych patronów do Jego Najświętszego Serca i oddania się Jemu, co uczyniliśmy na Jasnej Górze pod przewodnictwem kardynała Edmunda Dalbora, prymasa Polski, a dokonało się to 27 lipca 20 roku. Podobnie jako cały naród powierzyliśmy się opiece Maryi Królowej Polski. Warszawa jak nigdy indziej modliła się nieustannie, powierzając się opiece swojej patronki, Matki Bożej Łaskawej.